to wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
No i jesteśmy z powrotem. Pierwsze pytanie do naszych gości o niepowodzenia, czyli o egzaminy, które mogły was w jakiś sposób zniechęcić do pracy dalszej.
Jak reagujecie, kiedy coś wam się nie udaje? Czy takie sytuacje w ogóle przeżyliście już w swoim dotychczasowym życiu?
To może ja wpierw zacznę.
To jest głos Michała.
U mnie początkowa reakcja to jest stres. Zawsze reaguję stresem, chociaż wiem, że, no nie wiem, może mi coś nie wyjść, ale wygórowana ambicja chyba zbytnio czasami doprowadza do tego, że reaguję stresem na samym początku, no ale później staram sobie to jakoś, nie wiem, wytłumaczyć,
że jest szansa poprawy. Tak?
Tak, że jest szansa poprawy. Po prostu nie udało się, trudno.
A ile ten stres trwa u ciebie akurat? W zależności pewnie od problemu.
Tak, czy problemu.
Skali, wagi, znaczenia tego, co się nie udało. To może trwać parę chwil, to może trwać kilka dni. Zdarzyło ci się kiedyś przez kilka dni chodzić totalnie
tak, zdarzyło
nie
mi
do
się.
Życia?
Zdarzyło mi się. Głównie jak właśnie nie mogłem zdać egzaminu na prawo jazdy.
To chyba tak jak każdy.
No są tacy, którzy zdają po raz pierwszy.
Za pierwszym razem.
Tak.
No, to szczęśliwy.
Za pierwszym razem. Ja od razu pomyślałem sobie, Michał, gdy chodzi o to, co powiedziałeś. Kiedyś zaprosiliśmy panią Marię. Pani Maria jest drugi raz u nas w audycji Drogami Młodości. To już minął dobry rok od pierwszej pani wizyty. A tamta wizyta była w związku z tematem o samobójstwach. Tam pamiętam. Czy można powiedzieć, że ci, którzy... Czy sytuacja, w której komuś się coś nie udaje, jest jedną z głównych przyczyn również samobójstw, że aż do tego stopnia ludzie potrafią się załamać i jak to, czym to jest tak naprawdę warunkowane, że ktoś jeden jak Michał parę dni pochodzi zdenerwowany i weźmie za bary, za rogi problem, a ktoś inny totalnie się zniechęca, aż nawet do myśli o tym, że jego życie nie ma sensu, że wszystko jest przegrane.
To, co Michał powiedział, że przeżywał po niezdanym egzaminie stres. I stres to jest pojęcie takie bardzo ogólne. Gdybyś, Michał, mógł jeszcze wejść o krok czy dwa kroki głębiej w ten stres, to jakie emocje czy jakie uczucia towarzyszyły tobie? Co to było? Czy to był? Ja ci trochę podpowiem. Czy to był wstyd, że nie zdałem? Czy złość, że się nie douczyłem? Czy zawód? Czy poczucie mniejszej wartości? Co to było w emocjach, w tym stresie, o którym mówisz?
Może wszystko po trochu.
Mhm. Tak. A co dominowało w tym?
Złość. Złość na pewno.
Na siebie czy na tego
egzaminatora?
Czy na los? Czy na Boga? Że tak i wszystko może, a mi tutaj nie pomógł. No bo to też jest taki element bardzo ważny, prawda, księże, żeby w sytuacji stresu, niepowodzenia takiego stresu, mówimy o niezdanym egzaminie, ale są sytuacje takie, kiedy człowiek dowiaduje się, że choruje, poważnie choruje. I to jest też stres. I taki stres zdecydowanie może obniżyć naszą motywację do życia, już odpowiadając na księdza pytanie, i może to być element, który jest istotny w podjęciu takiego myślenia, że może rozwiązaniem tego problemu, tej sytuacji stresowej, wyjściem z tego impasu będzie to, że mnie nie będzie. Samobójstwo jest taką formą ucieczki od cierpienia. A sytuacja stresu, Michał, o której mówisz, to jest cierpienie. Nas to boli. Skądinąd wiemy, że życie jest związane z cierpieniem. Jeszcze jeden slogan powiem, że cierpienie uszlachetnia. Nie? Tylko jak nadać temu cierpieniu sens? Bo też niepowodzenia, które nas spotykają, one nas w jakiś sposób kształtują. I to trudne sytuacje nas uodporniają na następne, które będą trudne. I to można popatrzeć na wychowywaniu dzieci. Rodzice to ładnie mogą zaobserwować, że jeśli stresują małe dziecko poprzez to, że nie zaspokajają wszystkich potrzeb, to ono jest odporne na późniejsze frustracje. Natomiast jeśli jest to takie dziecko, które ma nadopiekuńczych rodziców i ma wszystko, co zamarzy, to potem jak pójdzie do szkoły i jest jakieś niepowodzenie albo spotka innego kolegę, chłopaka, który szybciej biega, ładniej śpiewa, no jest silniejszy, to jest już załamka. Nie? Czyli takie uodpornianie się poprzez wchodzenie w sytuację jakiejś frustracji, czyli niezaspokojenia potrzeby, bo to jest konkretna sytuacja, kiedy chcesz zdać egzamin, nie zdajesz, czyli twoja potrzeba jest niezaspokojona. I teraz na ile jesteśmy odporni na takie sytuacje, to zależy w dużej mierze od tego, jak nas wychowano, nie? I ukształtowano, wychowano nie tylko przez rodziców, ale też wychowano w kościele. Ukształtowano naszą świadomość, samoświadomość.
Czy wy, drodzy goście, pozostali, Tomek, Sylwia, Agata, czy dzielicie, podobne odczucia mieliście, gdy wam się coś nie udało, czy słuchając tego wymienianych tutaj różnych emocji, które się objawiają, ujawniają, o których mówiła pani Maria, akurat byście wskazali na coś innego przy waszych porażkach, czy jakichś trudnościach, które nie były łatwe do pokonania na początku?
Ja jeszcze może się wstrzelę tylko w jedno, bo tak nie do końca odpowiedziałam na pytanie a propos samobójstwa, stresu i samobójstwa.
No tak, uciekło mi to.
Bo wtedy będzie niebezpieczeństwo wejścia w to myślenie o pozbawieniu sobie życia, gdy tych elementów związanych z stresem będzie dużo ksobnych. Czyli związane jest to ze wstydem, z poczuciem mniejszej wartości, zawiodłem kogoś. Natomiast jeśli będzie tak, że to profesor był głupi, to mi nie poszło, to coś, no to wtedy, jeśli ta mówi się o tych czynnikach, nie? Jeśli będą bardziej zewnętrzne, to prawdopodobieństwo samobójstwa jest mniejsze niż wtedy, gdy człowiek będzie na siebie brał odpowiedzialność.
Ale co w takim razie z... Nie, trudno powiedzieć, czy to jest lepsze. No, lepsze w tym znaczeniu, że skutki są mniejsze.
Ale... Takie szukanie przyczyn na zewnątrz, nie w sobie, jest formą budowania mechanizmów obronnych, które pomagają w sytuacji stresu. To jest coś, co nam ułatwia życie wtedy w sytuacji przeciążeniowej.
Aczkolwiek potrzeba...
Jaka jest najlepsze rozwiązanie? No to jak nie zdaję egzaminu, czy coś mi nie wychodzi, no to idę i dzielę się z kimś, czym? Emocjami, które mi towarzyszą. Czyli mówię, jestem bez sensu, jestem do niczego. A ktoś powie, no co, ty tak ładnie wyglądasz, tak dobrze tańczysz, tak super ci poszło. To, że ci nie wyszło tutaj w jednym, no to jesteś ważniejszy niż czynność, którą wykonujesz. Ty jesteś ważniejszy niż ten egzamin. Jeśli będzie takie podejście, że mnie zamykamy się po jakiejś nieudanej próbie, czy egzaminie, czy wtedy, gdy przyjdzie jakieś doświadczenie trudne, jakieś cierpienie, nie zamykamy się w sobie, to zdecydowanie nam będzie łatwiej unieść to cierpienie i podejść do kolejnego biegu.
No właśnie, jak to jest z tym bieganiem? Biegasz po korcie dużo, Agatka, każdego dnia po 2-4 godziny.
No
dzisiaj 4.
Dzisiaj tak.
Dzisiaj 4. Byłem tego świadkiem. Więc powiedz mi, jak to jest. Zresztą, być może to nie chodzi akurat o jakieś niepowodzenie sportowe, o którym mogłabyś tutaj powiedzieć, jakie emocje tobie towarzyszyły.
To znaczy, gdy przegrywam wyraźnie, to jest mi smutno, ale bardzo szybko się z tego otrząsam. I oczywiście motywuję się do intensywniejszego treningu. Pracuję nad elementami, które zawiodły w meczu, ale gdy przegrywam bardzo nieznacznie, powiedzmy w 3 setach po zaciętym boju, to dochodzi nawet do sytuacji, gdy po prostu płaczę. Jest bardzo duża gorycz porażki, ale zawsze jest przy mnie tata, mogę się pożalić mu, powiedzieć co czuję
i usłyszeć.
Tak, usłyszeć.
Co usłyszysz? Co tata mówi zazwyczaj?
Zazwyczaj mówi, że bardzo dobrze grałam, że następnym razem ją pokonam i powiedzmy może nie po kilku godzinach, ale po dniu, po dwóch już przechodzi żal i mogę dalej grać na pełnych obrotach.
A co się dzieje, kiedy ten płacz pojawia się na przykład w pierwszym secie? Po pierwszym secie przegranym, jak stajesz do drugiego? Bo to mnie zastanawia. Jak sobie radzisz z tym?
Kiedyś miałam taką sytuację, że wygrywałam 5-0, gra się do 6 i przegrałam tego seta 7-5. No ale koleżanka akurat wyszła do łazienki, ja miałam chwilę czasu dla siebie, no i tak siedzę, taka sytuacja, jeszcze była piłka setowa, na szczęście łzy się nie pojawiły i myślę sobie, no cóż, mamy drugiego seta, 7-5 to znaczy, że jestem blisko wygrania seta, gramy dalej, następnego seta wygrałam.
I wygrałaś mecz.
Niestety nie,
ale zacięty bój był.
Tak,
ale pamięta do dziś.
Pamięta do dzisiaj, czyli to musiało zostać. Czy pani Maria tutaj w przypadku Agatki potwierdzi, czy
bardzo powie, ważne jest to, co Agatka powiedziała, że zawsze jest tata i tata daje mi nadzieję.
Ja właśnie chciałem zapytać o tatę, czy dobrze tato mówi? Czy,
no bardzo
znaczy,
dobrze.
Nie oceniamy taty, ale czy to mniej więcej na tym polega?
Oceniamy tatę. Agatka ma bardzo dobrego tatę, który jest bardzo czujny i ojciec jest tą osobą, który daje dziecku i zarówno dziewczynie, jak i chłopcu, czyli córce i synowi poczucie siły, mocy i dodaje odwagi. Nie robi tego matka, bo matka daje poczucie bezpieczeństwa, bliskości, miłości, akceptacji. Natomiast ojciec wypycha jakby z tego gniazda rodzinnego. Ty pokaż, co ty potrafisz. Ty jesteś w stanie walczyć. Ojciec daje siłę i dlatego te dzieci, czy ta młodzież, która ma albo złe relacje z ojcem, albo wychowywana była bez ojca, to są młodzi ludzie, którzy są jakoś pozbawieni tej siły, tej mocy. Szybciej się załamują wtedy, gdy są trudności. Albo stawiają sobie taki cel, że muszę udowodnić, że mogę. Czyli samo udowodnienie jest celem. Nie? Takie no właśnie zafiksowanie na celu u tych, którzy nie mieli ojca. Natomiast tutaj to, co mówi tata Agatce, zdecydowanie to, że jest, jeszcze mówi, że będzie lepiej, zwyciężysz, następnym razem wyjdziesz i to tylko pogratulować takiego taty.
Bo już jak mówimy o tenisie, to co ma powiedzieć przed meczem z Szarapową jutro, tak?
Tak.
Będzie nasza tenisistka.
Która przecież wygrała z nią już przynajmniej 2 razy w historii.
Ale tylko 2 razy, a więcej razy
przegrywała. Mamy nasze tyczkarki, które tak pięknie poradziły sobie.
A to dlatego poradziły, że caryca tyczki sobie nie poradziła.
Chyba tak.
Gdzieś się pogubiła.
No, myślę, że dlatego, że one są bardzo dobre.
Ja tak myślę, że można też nauczyć się wykorzystywać niepowodzenia do tego, żeby one były motywacją, żeby, to taka nauka życiowa chyba, jak coś mi nie wychodzi, to już wiem, dlaczego mi to nie wyszło, poanalizować to wszystko i potem wykorzystywać tą wiedzę, tą zdobytą wiedzę w ten sposób, do tego, żeby się nie powtórzyły błędy w naszym życiu.
Tak, i tutaj to, co w sporcie jest też bardzo ważne, ja się na sporcie aż tak bardzo nie znam, ale to, co powiedziałaś, Agatko, jest też istotne, że nie rozpłakałaś się wtedy i dobrze, i rzeczywiście dobrze, bo płacz jest też takim rozluźnieniem organizmu. Wiadomo, że biega wtedy, gdy nasze ciało jest potrzebne do tego, żeby osiągnąć cel, do uzyskania wyniku, to ono musi być maksymalnie zmotywowane. Nie? Płacz jest takim rozklejeniem, to wtedy byłoby trudno i może tego drugiego też byś nie wygrała. Nie wiem, czy to był drugi jeszcze wygrany, czy trzeci. Ale pewnie, no, nie wiem.
A jak się motywuje Tomek, Sylwia, kiedy coś nie wychodzi? Jak szybko się zbieracie? Jak to wam idzie? Czy potrzebujecie kogoś, czy wystarczy, że sami sobie powiedzieliście? Wystarczy. Jak w waszym przypadku? Jakie pamiętacie wydarzenia trudne i jak to się dobrze skończyło? Czy się dobrze skończyło?
Ja na przykład mam to szczęście, że raczej bardzo dobrze sobie radzę ze stresem. U mnie stres przejawia się co najwyżej brakiem pewności siebie po prostu. I przed trudnymi egzaminami bywało, że mówiłem sobie, no nie mam szans zdać tego egzaminu, ale wiem, że będzie poprawa. Ale jest pewien niezawodny sposób, który mi zawsze pomaga i dzięki temu teraz na tym pierwszym roku już studiów udało mi się zdać wszystkie egzaminy właśnie dzięki krótkiej modlitwie przed każdym egzaminem.
A to jest ten sposób, bo już miałem się Ciebie dopytać.
Dodaje niesamowicie pewności siebie, a pewność siebie to myślę, że właśnie to jest ten element, który nawet w bardzo trudnej sytuacji pozwala uczynić naprawdę wielkie rzeczy.
Nawet wypełnić braki wiedzy niektóre, nie? Czasami.
A możesz nam zdradzić, co jest modlitwa, nie wiem, Ojcze Nasz, czy to Twoja własna modlitwa,
nie, to
czy znaleziona?
Jest... własnymi słowami, krótkie zwrócenie myśli do Boga. i wystarcza.
To jest piękne, ale czasami Pan Bóg chce inaczej.
I dopuszcza.
I dopuszcza niezdanie egzaminu.
No jak zechce, to dopuści, to będzie miał doświadczenie tutaj kolega.
Mhm. Niezdanie egzaminu na pewno uczy pokory też. I to też, myślę, bardzo przydatny element w życiu.
Mhm. Ale jak widać, to na tym obszarze jeszcze Tobie upokorzenie jest niepotrzebne, czyli widzisz swoje właściwe miejsce w szeregu, czyli Boga nad sobą.
Tak, bo to jest to. Jeżeli coś się nie udaje, to nie dlatego, że Pan Bóg się na nas mści, czy że w jakiś sposób nas karze za grzechy przeszłości, ale warto sobie zadać pytanie, ja to często stosuję, właśnie idę w tym kierunku, by uświadomić tym, którzy doświadczyli jakiegoś nieszczęścia, w którym się rozchorowało dziecko, którzy mają jakieś poważne problemy finansowe i wielkie długi. Co Bóg chce do mnie powiedzieć? Rzeczywiście trzeba się główkować, nie? Jak ten problem rozwiązać. Ale często pytanie się w środku choroby, dlaczego to my i dlaczego on choruje? To jest pytanie do lekarzy, dlaczego choruje. A dla nas większe, chyba ważniejsze pytanie jest, i większy skutek odniesie. Bo lekarze powiedzą, dlaczego choruje, lekarze powiedzą, czy nie, mniej więcej przewidzą diagnozę i powiedzą, co trzeba zrobić, żeby ta choroba się nie rozwijała, jaka dieta później, jeżeli wszystko się dobrze skończy, ale dla nas ważniejsze pytanie jest, co Bóg chce do mnie powiedzieć, dlaczego to ta porażka, dlaczego
po co?
Ta przegrana.
Po te co dwa to pytania się takie, dlaczego, czyli szukanie tego, skąd się to bierze, to tak jak ksiądz mówi, że lekarze powiedzą, bo znajdą przyczynę. Natomiast po co, czyli jaki jest sens tego, że mnie to spotyka, to jest bardzo, bardzo istotne. I w takich nawet i banalnych, no właśnie dla dziecka, czy młodego człowieka, czy studenta, niezdany egzamin jest taką próbą. Też próbą, na ile ja wierzę, na ile mimo tego, że odmówiłam dziesiątek różańca, czy cały różaniec, czy nawet nowennę, odprawiłam w sprawie, w intencji tej, żeby zdać egzamin, to nie zdaję. I co to robi dla mojej wiary? Czy to załamuje moją wiarę? Czy to burzy moją relację? Czy więź z Bogiem? Czy wręcz przeciwnie, pokazuje, że ten Bóg jest blisko, bo daje mi takie cierpienie.
Sylwia, jak tak sobie pomyślisz o tym, co mówiła Pani Maria przed chwilą i o Twoich porażkach, generalnie możesz stwierdzić, że zbliżały Ciebie do Boga? Czy to różnie było? Czasami był bunt w Twoim życiu?
To znaczy, na początku zawsze jak na przykład nie zdam egzaminu, to się wkurzam, no bo w sumie uczę się po to, żeby zdać.
Jak ty szybko mówisz, jeszcze szybciej ode mnie.
Ale na przykład ja się długo zastanawiałam na jakieś studia, no i wybrałam pielęgniarstwo i tak w sumie myślę sobie, że po części to Pan Bóg chciał, żebym się na nie dostała, bo złożyłam na dwa kierunki, na dwa się dostałam i wybrałam to pielęgniarstwo, dostałam się też na położnictwo. I tak sobie myślę, że jeżeli właśnie nie zdałam, to coś Pan Bóg chce, nie? No, jego jest taka wola, no po prostu muszę przysiąść jeszcze więcej i jeszcze więcej się nauczyć. No i czasami jest tak, że po prostu muszę się wygadać, bo na przykład no siedzimy długo na wykładach i po prostu czasem jesteśmy zmęczeni i w ogóle i później nie ma czasu na naukę, a tu jeszcze egzaminy jeden za drugim i to wszystko tak szybko leci i w ogóle. I to jest czasem po prostu wkurzające. No. I myślę, że to wszystko mnie uczy, nie? Na błędach się uczę dużo, bardzo dużo się uczę na błędach. I takie porażki też są dobre.
No, ale też odczytujesz sens, nie? Że jeśli jest inaczej niż ty zamierzyłaś, to jest to po coś. Nie? Coś Pan Bóg chce mi przez to powiedzieć. Takim trudnym etapem jest po sytuacji jakiegoś, czy w sytuacji cierpienia, takiego niepomyślnego ułożenia się spraw, to szukanie sensu. Co chce mi przez to powiedzieć Pan Bóg? Po co jest mi to dane? Czasami sami nie jesteśmy w stanie tego sensu odnaleźć i warto jest korzystać z pomocy osób, którzy nas kochają, którzy ufają, którzy są trochę może bardziej doświadczeni, czy w wierze, czy doświadczeni życiowo, po to, żeby odnaleźć ten sens.
To co, potem chwila przerwy, a później posłuchamy, co mówią słuchacze.
Dokładnie tak, bo jest dzisiaj bardzo żywa dyskusja.
Tak jak w studiach.
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, orzeźwia moją duszę.
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w
chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kij twój i laska pasterska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawisz na oczach moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój przeobfity.
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. 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 To Jezus umacnia mnie.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Ubodzy będą jedli chleb i nasycą się, chwalić będą Pana. Ci, którzy Go szukają, niech serca ich żyją na wieki. Niech żyją na wieki.
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. 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 To Jezus umacnia mnie.
Jak już powiedziałem, bardzo żywo dzisiaj nasi słuchacze reagują na to, co dzieje się w studiu i kilka przynajmniej wypowiedzi zacytuję. Odnośnie motywacji, motywuję się tym do pracy, gdy myślę o tym, że nigdy nie powtórzy się dany dzień, na przykład 21 sierpnia 2009 roku. I dlatego każdy dzień muszę w pełni wykorzystywać. Podczas sesji egzaminacyjnej powtarzam sobie, że trzeba zdać dany egzamin, aby później nie ciągnął się on za mną, aby mieć go już za sobą. Często jest tak, że nie chcemy się za coś wziąć, bo myślimy z góry, że nie podołamy temu zadaniu, a w większości jest tak, że boimy się czegoś, czego nie znamy, więc gdy mimo wszystko wykonamy dane zadanie, to cieszymy się, że nie było to takie trudne i to motywuje nas do pracy przed kolejnymi trudnymi sprawami. To była Asia. Teraz, kiedy w moim życiu pojawiają się niepowodzenia, zawsze staram patrzeć się na nie z dystansem. Jezus nie daje nam większego krzyża, niż jesteśmy w stanie udźwignąć, dlatego zawsze staram się analizować swoje porażki i jak najwięcej z nich wynieść. Ola tak do nas napisała. Kamil, u mnie jest tak, że jak nie poczuję bata nad sobą, to bardzo ciężko mi jest się uczyć. Wszystko mnie rozprasza, szczególnie gdy muszę nauczyć się czegoś ciężkiego. Bardzo mi z tym źle, jak chcę się uczyć, a coś jakby mnie odrzuca od tego, a ja na siłę chcę, ale nie potrafię. Nie wiem, jak to zmienić. Może też trochę przez to, im bliżej, tym bardziej się boję egzaminu. I jeszcze SMS-y. Nie zawsze jest tak, jakbyś chciał, nie zawsze można dostać wszystko. To słowa jednej z piosenek muzyki chrześcijańskiej. Zawsze mi towarzyszą, gdy coś nie pójdzie po mojej myśli i uczę się na nowo, przede wszystkim pokory. Oczywiście są chwile, kiedy pojawiają się wówczas łzy, ale dzięki łasce Boga dość szybko zaczynam rozumieć, że Bóg coś dobrego z tego mojego niepowodzenia czy porażki wyprowadzi. Może nie od razu, ale z czasem za to mu podziękuję. Moja motywacja to słowa "wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". I tą piosenkę przed chwilą słyszeliśmy i kilka takich SMS-ów dostaliśmy. Jeszcze taki SMS, który nie wiem, czy nie jest takim wołaniem o pomoc. Szczęść Boże. 33 lata, zakopane talenty, małżeństwo, które się skończyło. Jak wyczerpały się możliwości dawania i nieśmiało pomyślałam o sobie. Troje małych dzieci, 35 lat, z tamtego okresu zostały tylko troje dzieci. Dalej to pracuję, bo wcześniej nie miałam prawa. Mam za sobą pierwszy rok dziennej farmacji, ze średnią nie powiem. Wiele cudownych osób, które nie wierzą, że mogłam myśleć o sobie jako kimś mało wartościowym. Czasami się zastanawiam, czy ja mogę myśleć, że ja i ja to te same osoby. Pozdrawiam. Czyli ja z poprzedniego okresu życia i ja z teraz. W szkole podstawowej, w gimnazjum uczyłam się bardzo dobrze, byłam zawsze wychwalana, później przyszło liceum i okazało się, że nie jestem taka dobra. Trudno to znosiłam, ale teraz dziękuję Bogu za to doświadczenie, bo dzięki temu mogłam zobaczyć, jak wtedy się zachowywałam. Byłam pyszna i czułam się lepsza od innych. Teraz powoli się to zmienia. Kolejny SMS. Jestem na trzecim roku studiów i w swojej kadencji raz jeden nie zdałam egzaminu, ale przeczuwałam, że go mogę nie zdać. W sesji jest taki nawał nauki, że czasami człowiek nie zdąży się wszystkiego nauczyć, mimo że się stara i chce z całych sił. Najgorsze jest to, że ponownie trzeba zasiąść do książek i znów się uczyć. I jeszcze dwa SMS-y, ale to później, bo są bardzo długie.
Ten SMS tej kobiety, która pisze, co było, gdy miała 33 lata, nieudane małżeństwo, trójka dzieci i teraz 35 lat i taka odmiana. Przypomniał mi historię córki moich znajomych, która też bardzo kilka lat temu, mając 24 lata, zachorowała na nowotwór. Przed tą chorobą bardzo kiepsko jej szły studia. Nie miała motywacji, by się uczyć. Raczej interesowało jej życie studenckie, ale nie związane z uczelnią. I nowotwór, walka o życie, pół roku zmagania, chemioterapia i tak dalej, i tak dalej. Cud uzdrowienia, powrót do pełni sił i ta dziewczyna zupełnie przemieniła się w kogoś innego. Na nowo podjęła studia, zdała je, skończyła, wyszła za mąż, wbrew przewidywaniom lekarzy. Zeszła w ciąży i kończy się już ten okres i wszystko wskazuje na to, że szczęśliwie urodzi dziecko. Zupełnie inna osoba. Zupełnie inna osoba. Czy jak to jest? Czy często się tak zdarza, albo tak patrząc ze strony nawet psychologa, bo ja mogę powiedzieć ze strony księdza, ale tu rozmawiam z psychologiem, który jest osobą wierzącą. Czy im większy impuls, albo im większe krańcowe, egzystencjalne wydarzenie w życiu, im większy problem, im większe właśnie jakieś starcie, doświadczenie też porażki, czy też otarcia się o coś, co zagraża mojej egzystencji, tym później może być większa przemiana i totalna właśnie odmiana życia?
Jest szansa na to, że tak będzie.
A dlaczego tak jest?
Dlatego, że...
Co się dzieje w człowieku wtedy?
Człowiek uznaje, czy poznaje prawdę o sobie, a prawda o nas jest taka, że sami z siebie to nic nie możemy. Takie sytuacje czy wydarzenia graniczne, egzystencjalne, trudne, ukazują nam tą prawdę, bo my wszyscy wiemy, że możemy zachorować, my wszyscy wiemy, że może nam ktoś umrzeć, ale jeśli jest tak, że chorujemy, ktoś nam bliski umiera, to my stajemy oko w oko ze swoją słabością i właśnie z tym, że nic nie możemy. Ktoś bardzo bogaty nie jest w stanie pozwolić się czy wykupić przed śmiercią, czy przed jakimś innym nieszczęściem, które spotyka. I wtedy jest szansa na to, że otworzymy się na Boga, na Jego miłość, na wieczność. Bo też my wszyscy wiemy, że każdy człowiek, który się urodził, jest już zbawiony. Czyli my jesteśmy pełni nadziei ze względu na to, że jesteśmy odkupieni. I my to wiemy. Tylko na ile to przekłada się na nasze decyzje, na ile tkwi to w naszej świadomości, na ile towarzyszy nam normalnie w ciągu dnia, w czasie wyborów, w czasie sytuacji, kiedy, nie wiem, ktoś wejdzie w kolejkę przede mną, czy, nie wiem, samochód, autobus ucieknie, na ile to się przekłada, że my jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, my mamy pewność, że niebo na nas czeka. Dla nas wierzących to jest taka nadzieja, która no, tylko usiąść i się cieszyć. No przez tak. Chwilę, a potem działać. Nie? I jak ksiądz pyta, czy potem człowiek rusza z taką pełną parą, gdy przejdzie tą sytuację próby. Tak przeważnie jest, że rusza. Ale bywa też tak, że zupełnie odwraca się od Boga, od religii. Też tak bywa.
To teraz zobaczymy, czy młodzież nas rozumie, bo ja się z całym sercem zgadzam z panią Marią. Najwyżej bym to ubrał innymi słowami, ale zrobimy test. Czy młodzież tu w studiu nas rozumie? To nie chodzi o to, czy jest inteligentna, bo takich zapraszamy do studia. Ale czy rozumiecie,
jest mądra, tak?
Jaki jest związek tego, że już jesteśmy zbawieni z tym, że uciekł nam sam autobus? O czym pani Maria powiedziała. Jak byście to pomogli? Jak jedno na drugie może wpłynąć pozytywnie? Myśl, że jestem zbawiony na to, że mi uciekł autobus. Jak zrozumieliście te słowa? Może autobus jest tylko przykładem, bo to może być inny problem. Rozumiecie? To autobus jest tylko, powiedzmy, taką planszą, na której...
To może być nieznany egzamin, prawda?
No, może być nieznany egzamin. To może być początek choroby mojej kochanej siostry, mojej mamy, kogoś innego. Jak fakt, że Jezus mnie zbawił, można odnieść do tego, że jest jakiś problem, większy czy mniejszy? To jest zasadnicze pytanie. I to jest pytanie, które potrzebuje głębszej refleksji, ale widzę, Sylwia już się nachyla ku mikrofonowi, więc na pewno coś powie.
No, ja powiem tak, że ja chodzę do hospicjum i tam akurat jest oddział, na ten, na który chodzę, to jest oddział starszych osób. No i z natury ludzie się przygotowują, że kiedyś człowiek umrze. Ale no też ludzie w różnym czasie umierają. Przychodzą, na przykład umierają po tygodniu, po kilku miesiącach, po dwóch latach. Ale jest też duży przestrzał ludzi. Są ludzie, którzy są pogodzeni z tym i są bardzo radośni, a ludzie tam, którzy chorują, to są często takie roślinki, których trzeba po prostu wszystko zrobić. Ale sama radość tych ludzi, którzy są pogodzeni z tym wszystkim i czerpią z tego radość, i też wolontariuszy i personelu całego, który naprawdę jest, no, po prostu fantastyczni ludzie. I czasem po prostu przychodzę już zmęczona, bo na przykład po zajęciach, po tysiącu tam różnych sprawach, ale właśnie działając wśród tych ludzi, czerpię z tej radości, którą oni mają.
Sylwia, ale możesz tutaj sprecyzować, bo powiedziałaś, że radość tych ludzi, którzy są pogodzeni ze śmiercią, i to, że czerpią z tego radość. Z czego czerpią radość? O czym myślisz? Jak ty się domyślasz, z czego czerpią radość? Dlaczego człowiek, który wie, że umrze, jest pogodny? Czy dlatego, że skończą się jego cierpienia? Jak ty ich odczytujesz? Gdzie jest ta motywacja tego, by się cieszyć i by dnia się nie bać?
Bo już nie stawiają pytań dlaczego i w ogóle. I nie mają takiego buntu, tylko już po prostu wiedzą i ufają, że oni przejdą na tą dobrą stronę.
Czy rozmawiasz z nimi na ten temat? Mówisz to, bo się domyślasz, czy mówisz to, bo wiesz o tym z ich opowiadań?
Wiem to. Znaczy, jest dużo też ciężkich rozmów, ale no, dużo rozmawiamy.
Ty tam chodzisz jako w ramach stażu, w jakiejś praktyki, tak? Czy jesteś wolontariuszką?
Tak, po prostu jestem wolontariuszką.
Wolontariuszką. I jako wolontariuszka idziesz tam po prostu, by z nimi rozmawiać, być, czy też pomagać w jakichś tam podstawowych czynnościach?
Bardziej pomagać personelowi.
Rozumiem. Ale zdarza tobie się, znaczy chyba to jest nieuniknione podejmowanie tematów związanych również z wiarą i z przemijaniem.
To jest ośrodek Caritas, więc wszystko jest, że tak powiem, jasne.
I nikogo nie dziwi, jeżeli na taki temat schodzi rozmowa. Mhm. Co tobie samej to daje? Czy to jakiś ma wpływ na twoje życie i na podejmowanie jakichś obowiązków, czy przeciwstawianie się jakimś problemom i ich rozwiązywanie?
To mnie przede wszystkim motywuje do studiów, które podjęłam. To przede wszystkim.
No i ładnie.
Ktoś mądry powiedział, że perspektywa śmierci trzyma mnie przy życiu.
A ojciec Bodeni, jeden z najstarszych dominikanów poruszających się żyjących o własnych siłach, napisał, udzielił takiego wywiadu chyba rok temu albo dwa lata temu, właśnie kończy tę książkę, wywiadu, który został opublikowany jako książka, którego tytuł brzmi Śmierć każdemu polecam.
No,
stuprocentowa gwarancja.
Stuprocentowa gwarancja, a zaraz przemyślenie tajemnicy śmierci daje nam, motywuje nas do właściwego życia, do dobrego życia, do właściwego przeżycia tego, co nam zostało dane.
No właśnie, żeby w tym życiu jakoś unikać problemów i niepowodzeń związanych z tym, że coś nam się nie wyszło, coś nam nie wyszło, coś nam się nie udało. Kiedy modlimy się, prosząc Boga o coś w naszym życiu, nie wiem, o zdany egzamin, o nie wiem, o zdrowie, o, no, nieważne o co, prosimy Boga o coś, często jest tak, że dodajemy na końcu tej modlitwy, ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje, prawda?
I teraz... nie wiem, czy często to dodajemy.
No, okej, to ja mówię o sobie.
Jako ksiądz nie wiem, rozmawiając z ludźmi, czy często to dodajemy.
Ja mówię o sobie teraz.
Bądź wola moja, nie Twoja, Panie Boże.
Od jakiegoś czasu, kiedy właśnie proszę Boga o coś, na końcu dodaję, że nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. I nie wiem teraz, czy to nie jest taki wybieg, takie ucieczka, że właśnie wtedy to mi gwarantuje, no skoro coś się nie zdarzyło w moim życiu, o co prosiłem, to jest taka wola Boga i mam święty spokój z tym. Nie muszę tego, to nie jest problem, bo to się nie zdarzyło. Bo Bóg tak chciał.
Ucieczka?
Tak, ta prośba. Bądź nie moja, ale Twoja wola.
To nie jest ucieczka.
Widocznie Pan Bóg tak nie chciał i nie ma problemu.
To nie jest ucieczka, to jest nasz przywilej.
A wtedy bym dążył do tego, żeby na przykład, bo wiem, że coś jest dobre, prawda? No nie proszę o jakieś rzeczy, żeby sąsiadowi na przykład zepsuł się telewizor, który głośno ogląda, albo coś takiego, prawda? Tylko staram się modlić o to, co uważam za dobre, ale wiem, że Bóg wie lepiej, tak? Dodaję to, Panie, ale niech dzieje się Twoja wola w moim życiu. I w tym momencie mam święty spokój. I zastanawiam się, czy to nie jest takie...
Nie masz świętego spokoju. Jest taka piękna sentencja, która jest przypisywana Ignacemu Loyoli, ale tak naprawdę ona pochodzi ze średniowiecza od zakonnika gdzieś tam mieszkającego na terenie dzisiejszych Węgier. Później ją przypisano Ignacemu Loyoli. Sentencja, która brzmi: rób wszystko tak, jakby zależało od Ciebie, ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.
O, i to jest rozwiązanie.
Dlatego, kiedy ktoś choruje, nie możemy powiedzieć, bądź wola Twoja, Panie Boże, i zostawić chorego. Wieziemy go do szpitala
no
i
tak, bo się leczy, do końca. Tak?
Jesteśmy z nim. Później oczywiście wchodzi kwestia godziwej śmierci, czy tam uporczywego przedłużenia życia i tak dalej, ale to nie temat na dzisiaj. Więc podejmujemy wszystko. Jeżeli niezdany jest egzamin, to owszem, trzeba rozważyć. A może nie powinien iść na te studia w ogóle. Może to była... Trzeba rozważyć motywacje, które mi przyświecałyby pójść na te studia medyczne, bo skoro to już jest trzeci, czwarty egzamin oblany, to może to jest ambicja rodziców, albo moje jakieś chore ambicje, że ja muszę być koniecznie lekarzem, bo ojciec był lekarzem, mama była lekarzem, dziadek też i wszyscy muszą być lekarzami w tej rodzinie. I to wtedy trzeba się zastanowić, oczywiście, a nie mówić, bądź wola Twoja, albo ja będę dalej walczył, bo ja muszę to zdać. Wcale nie musisz tego zdać. To jest pytanie, czy to wolą Pana Boga jest, że tu w ogóle na tych studiach jesteś. Więc, a przywilejem naszym jest to, że kiedy my o coś prosimy i zgadzamy się z tym, że to może nie być nam dane, przywilejem jest to, że zawsze, jeżeli jakieś modlitwy Pan Bóg nie wysłucha tak, jak chcemy, jest tylko jedno wytłumaczenie, że da nam coś lepszego. I to jest nasz przywilej. Czyli, że nasze poznanie sprawy nie było wystarczające i nie ma z tego powodu co płakać, bo jesteśmy ludźmi, nie widzimy tak dobrze, jak widzi Pan Bóg. Jeżeli prosimy o coś, czego Pan Bóg nam nie udziela, to jest tylko jedno wytłumaczenie. Ma coś dla nas lepszego. Tata.
Ale też istotne jest tak od strony funkcjonowania psychicznego człowieka werbalizowanie swoich potrzeb, żeby w modlitwie jednak można było powiedzieć: Panie, Ty wiesz, Ty daj mi łaski takie, jakie są mi potrzebne. Dlaczego to jest ważne, żeby zwerbalizować swoje potrzeby? Bo to pokazuje, że my czujemy się osobni, stworzeni przez Pana Boga z rozumem i wolną wolą. Czyli my poprzez potrzeby pokazujemy to, co jest dla nas ważne, czyli szukamy swoich talentów, ewentualnie widzimy trudności, które na drodze do realizacji tych talentów, swoich zdolności widzimy i prosimy, żeby tych przeszkód nie było, bo dla mnie coś jest ważne, a widzę tutaj pewną przeszkodę. To nawet nie wiem tutaj, czy ksiądz Tomek potwierdzi, czy nie. Jeśli Pan Jezus szedł, jeszcze żył swoim ciałem, ciałem cielesnym na ziemi i przychodzili i prosili o coś, to On pytał, czego chcesz, nie?
Tak,
przecież widział, że ci trędowaci mają trąd. No to dlaczego nie udzielił? Dlaczego? Żeby człowiek wiedział, że dostał tą łaskę. Bo ja też zawsze mówię taką metaforą się posługuję, jak gdybym ja pojechała do Częstochowy i poprosiła: Matko Boże, uzdrów mnie ze wszystkich moich chorób, jakich mam, fizycznych, psychicznych, duchowych, uzdrów. I Matka Boża byłaby tak dobrą pośredniczką i by mnie uzdrowiła. Ja wracam do Siedlec i żyję tak, jak wcześniej żyłam. A gdyby było tak, że ja tydzień przed wyjazdem do Częstochowy idę do lekarza i lekarz mi mówi: Pani ma raka. Pani życie jest już takie na miesiące do liczenia. Ja zajeżdżam do Częstochowy. Proszę, Matko Boże, ja jeszcze chcę żyć. Ja ci mówię i werbalizuję tą swoją potrzebę. Wracam. Po 2 tygodniach idę na badania kontrolne. Lekarz mówi: Pani droga, Pani jest zdrowa. To wtedy ja wiem, że ja zostałam uzdrowiona. I wtedy taka sytuacja mnie przemienia, bo ja widzę, że moje życie jest kierowane przez kogoś, kto jest silniejszy od lekarzy, ode mnie. I wtedy czuję się bezpieczna. I ta perspektywa śmierci wtedy nie napawa jakąś goryczą, rozpaczą, tylko napawa nadzieją.
Słuchacze piszą: pozdrawiam wszystkich w studio. Pozdrawiamy Ciebie też. Chciałbym opowiedzieć coś o sobie. Pochodzę z okolic Międzyrzeca. Liceum rozpoczęłam w Sierpcach. Nowe miasto, nowi ludzie, nowa szkoła, nowe życie. Początkowo było ok, ale rok szkolny zakończyłam wizją egzaminu komisyjnego z historii pod koniec sierpnia. Rodzice byli załamani, nie wierzyli w to, że zdam. Zamiast mnie wspierać, dołowali mnie, obwiniając o całe zło tego świata. A ja, cóż miałam robić? Wiedziałam, że bez pomocy Boga niczego nie zrobię. Zanim zaczęłam się uczyć, sięgnęłam po różaniec, prosiłam Najświętszą Panienkę o pomoc, o wstawiennictwo. Gdzieś w głębi serca wiedziałam, że to, co dla mnie jest niemożliwe, dla Boga jest banalnie proste. Zaufałam Mu całkowicie i udało się. Egzamin komisyjny zaliczyłam na trójkę i tak zakończyłam pierwszą klasę liceum. W maju czeka mnie matura i wierzę, że z Bożą pomocą mogę wszystko. No właśnie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to co przed chwilą słyszeliśmy w piosence, to co piszą nasi słuchacze.
To co napisał święty Paweł przede wszystkim.
Tak, i to jest jakby powodem do tego, że wtedy, kiedy nam ucieknie autobus, albo wtedy, kiedy nie zdamy egzaminu, my, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale nie mamy prawa się załamywać i się denerwować.
Nie mamy prawa się denerwować. Nie powinniśmy się denerwować.
Prawda?
Dlatego, że...
Bo czym to jest?
Czym to jest? W porównaniu
do tego, co nas czeka.
Dokładnie. Tym bardziej, że co to... Oczywiście są pewne odruchy bezwarunkowe i czasami trudno zapanować nad pierwszym
zdenerwowaniem. Bezwarunkowe, czyli ludzkie.
Ludzkie.
Prawda? My mamy też taką... czasami tendencje, że chcemy być za wszelką cenę tacy silni, twardzi i tak dalej. Natomiast my jesteśmy ludźmi i też mamy prawo do słabości. Takie uznanie tej słabości wobec samego siebie jest, no, naprawdę zasługuje na Nobla dla każdego z nas. Ja bym jeszcze, jak można, odwołała się do tego, o czym tutaj było pani ta 35 czy 36-letnia.
Dziś 35-letnia, tak zrozumiałem.
Powiedziała, czy napisała, że zostało jej tylko troje dzieci. Ja bym powiedziała, że zostało aż troje dzieci. Żeby też w tej sytuacji szukać sensu, szukać tego zysku. Jest tak, że my w labiryncie naszego życia to widzimy tylko do ściany, którą mamy przed nami. Pan Bóg, który jest dobrym Ojcem i który stworzył nas tylko i wyłącznie z miłości, nie ma żadnego interesu. Chóry anielskie byłyby równie piękne bez nas jak z nami. Nie? On stworzył nas, bo nas kocha i ma dla nas dobry plan na nasze życie. I On widzi nas z perspektywy wyższej, czyli ten labirynt naszego życia jest dla Niego otwarty. I jesteśmy wolni, czyli swoim rozumem rozeznaliśmy, co jest dobre. Skręcam w lewo i mogę skręcić w lewo, ale tam za następnym rogiem albo jeszcze za następnym rogiem czeka mnie katastrofa, przed którą ja już nie będę w stanie się wybronić. To co robi dobry Bóg? To puszcza mi jakiegoś smrodka, jakąś przeszkodę. Dla mnie to jest cierpienie. Ja mówię, że to nie powinno tak być. Pan Bóg mnie opuścił. Wręcz przeciwnie, On się wtedy mną bardzo, bardzo zajmuje, żebym ja zawróciła z tego labiryntu, bo On widzi lepiej. I taka pewność co do tego, że ja wiem, gdzie chcę iść, ale jeśli spotyka mnie coś, co krzyżuje moją drogę, to jest mi potrzebne.
Oczywiście, to jest to, co...
Oto teraz szybko pytanie do księdza. Jak odczytać wolę Boga w naszym życiu? No bo nie każdy ma taką, możliwość, żeby w danym zdarzeniu wyczytać dosłownie to, co Bóg chce mi powiedzieć. Rozumiem, coś jest nie tak, no to może rzeczywiście nie te studia, ale jak odczytać słowo, głos Boży w moim życiu?
Znaczy pierwsza rzecz. Jakbym tobie, Marcinie, dał tekst po francusku, jak go odczytasz? Nie odczytasz go, jeżeli się nie uczyłeś francuskiego.
Odczytam, tylko nie będę nic rozumiał.
No nawet nie odczytasz.
Nawet nieprawidłowo.
Nie będziesz nieprawidłowo, więc nawet nie odczytasz, albo po hebrajsku. Nie odczytasz. Tak. I spytasz mnie, jak to zrobić. Powiem ci, no najszybciej teraz, to wiesz, poproś mnie, to ja ci przetłumaczę, nie? Bo akurat znam francuski, ale żebyś to sobie z tym poradził, to musisz wcześniej się nauczyć. To jest pierwsza rzecz, że my, kiedy przychodzi jakieś nieszczęście, zastanawiamy się, co mam zrobić. Ale już w tym momencie wychodzi na przykład zaniedbanie wielu lat, kiedy traktowaliśmy Pana Boga jako pewien obowiązek, jako pewien zespół moralnych zasad, zakazów, nakazów, jako pewien rytuał rodzinny, historyczny, a nie jako kogoś żywego. Nie rozmawialiśmy z nim, klepaliśmy pacierze, nie zastanawialiśmy się głębiej nad tym, co słyszeliśmy w kościele. I teraz raptem mamy żal, że Pan Bóg nie mówi do nas wystarczająco jasno. Oczywiście Pan Bóg mówi do nas zawsze wystarczająco jasno, ale nasze często zaniedbania tego, żeśmy nie uczyli się mowy Boga, jej rozumieć, bo nie sięgamy po Pismo Święte, bo nie uczymy się jak Bóg przemawia, sprawia, że mamy problemy. To jest pierwsza rzecz. Dobra, no to trudno. Dobra, stwierdzam, że faktycznie mam zaniedbania, ale Bóg do mnie mówi i Bóg nie chce, żebym tego nie słyszał. Więc co? Odczytuję to. Najpierw drugi człowiek jest bardzo ważny. Towarzyszenie kogoś drugiego, nie? Poza tym, że Bóg sam mówi przez jakieś, nawet przez liturgię, przez Kościół, przez nauczanie, przez Słowo Boże. Drugi człowiek mi bardzo pomaga. Kto młody człowiek idzie na studia. Dobrze by było, żeby nie tylko kierował się tym, że całe dzieciństwo chciał zostać strażakiem, więc pójdzie do wyższej szkoły pożarniczej. Ale też by zapytał się swoich bliskich, by rozmawiając się, on tworzy się w nim pewna wizja. Więc rada innych, czy opinia innych rodziców, czy kogokolwiek. Ale jeżeli teraz właśnie to, co wspomniałem już, pojawia się jakiś ciąg niepowodzeń, to trzeba przeanalizować to, o czym mówiliśmy już dzisiaj. Dlaczego te niepowodzenia? Czy to przerasta mnie i nie jestem w stanie tych studiów zrealizować? Nie muszę mieć magisterium albo nie muszę być strażakiem. Mogę inaczej pomagać ludziom. Czy to może faktycznie jest ciąg zaniedbań moich, po których jak się zmotywuję, to zacznę je zdawać. Nie potrzeba mi żadnej choroby, by tak jak Małgosia, o której wspominam, czy nasza słuchaczka, by stało się jakieś wielkie nieszczęście i dopiero wtedy uwierzę w siebie i będę w stanie coś osiągnąć. Więc w tym momencie, to jest też w wielkim skrócie, mówi bardzo, powiedzmy, tak ogólnikowo, ale to...
W tym momencie przyszedł SMS. Nie wiem, ta osoba pewnie nie słyszała wypowiedzi księdza, bo jeszcze nie padła, jak i pisała tego SMS-a. Świetnie zdałam maturę, ale nie dostałam się na studia. Na początku było to dla mnie wielką porażką, ale nauczyło mnie to pokory. Ten rok przerwy w nauce był wspaniałym czasem. Teraz studiuję zupełnie inny kierunek. Więc to jest to, o czym ksiądz przed chwilą powiedział.
Amen. Amen. My dzisiaj też chciałbym wam, nasza audycja, czy jak gdyby temat, który poruszamy, zgodnie z tym, co Marcin zasygnalizowałeś, Marcinie, na początku naszej audycji, miałby iść w kierunku odkrycia, że jeżeli mamy mentalność zwycięzców, tak jak sportowcy, którzy nie są faworytami, a biją rekordy, czy raptem drużyna słaba pokonuje faworyta zdecydowanego, czy jakiegoś już mistrza, to wszystko jest przyczyną tego jest, prawda, poza jakimś przygotowaniem fizycznym, motorycznym i technicznym, jest to, że w ich głowie pojawiła się wiara w to, że mogą wygrać. My musimy uwierzyć w jedno, że nie ma problemu, którego Bóg rozwiązać nie mógł. Te słowa, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, słowa świętego Pawła, to przecież wystarczy otworzyć Księgę Psalmów i Paweł czytał psalmy, by po kolei od pierwszego psalmu, już pierwszy psalm mówi: błogosławiony mąż, który pokłada nadzieję w Panu. Psalm drugi, psalm trzeci mówi: Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. I wcale się nie lękam tysięcy, choćby przeciw mnie dokoła się mieli ustawić. Psalm czwarty, po kolei, jak zobaczycie, mówi również: gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Zatem to, co budzą nasze w nas te emocje, różnego rodzaju problemy. Nie te pierwsze emocje, reakcje, ale to, że te emocje przeradzają się w stały lęk, w stały jakąś obawę o swoje życie i tak dalej. Coś, co nie mija po pierwszym szoku, zaskoczeniu jakąś nową sytuacją, chorobą, utratą pracy, kredytem nie do spłacenia i czymś jeszcze, to pokazuje, że nie mamy przepracowanej tej prawdy. Prawdy o tym, że Bóg jest moim ojcem kochającym, który o mnie dba. I błogosławmy Pana, jeżeli to się w którym doświadczeniu to odkrywamy, że się nie ufamy Panu Bogu, bo to jest początek czegoś nowego. Jeżeli odkrywam, że Bogu nie ufam, to już jest dobrze. To jest właśnie porażka polegająca na tym, że moja wiara jest słaba i całe szczęście, że wreszcie zobaczyłem, że moja wiara jest słaba. I teraz trzeba przepracować to. Dlaczego? Czy dlatego, że mój tato nie dawał mi poczucia bezpieczeństwa? Czy dlatego, że mój brat cały czas się ze mnie śmiał i mówił, że do niczego nie nadaje i mnie wyśmiewał? Czy środowisko rówieśnicze, że nie miałem w kimś oparcia, że mąż czy żona mnie cały czas gdzieś tam poniżali, czy kiedyś coś powiedział na ten czy inny temat i od tego czasu przestałem wierzyć w siebie? Pamiętajcie, że kryzysy są nam potrzebne. To powie psycholog, ale to mówi Biblia. Kryzys jest nam potrzebny, ponieważ ludzkość, największy kryzys świata to jest śmierć Boga, wcielonego Syna Bożego. I z tego wyszło samo dobro. My jesteśmy otoczeni kryzysami. Przyroda na jesień umiera i nikt z tego powodu się nie wiesza, że liście spadają, ponieważ wiemy, że na wiosnę będzie piękniejsza zieleń. Kobieta, kiedy rodzi, przeżywa swego rodzaju kryzys. Jest to bardzo trudne doświadczenie i energochłonne, a jednak nikt z tego powodu się nie załamuje, bo przy dobrym towarzyszeniu osób kompetentnych rodzi się nowe życie. Dlatego z każdego kryzysu Bóg wyprowadza dobro. Kryzysy są nam potrzebne, byśmy odkrywali prawdę o nas, o naszych ograniczeniach, ale też o naszych zdolnościach. Dlatego też dziękujmy Bogu za kryzysy, dziękujmy Bogu za trudne sytuacje. Kryzysy w małżeństwie pokazują, że coś od lat było zaniedbane i wreszcie to wyszło. I po to, by to nie była atrapa, by to nie było jakiś pozór życia w małżeństwie, życia szczęśliwego, ale po to, by wreszcie się wziąć za coś, co powinno być uzdrowione. Także to nie jest źle. Nie szukajmy kryzysów i ich nie wywołujmy, ale też nie załamujmy rąk, kiedy one się pojawiają. Poproszę jakiś komentarz do tego, panią psychologiczną.
Nie wiem, czy do tego, bo już mam z takiej półki psychologicznej. Bo mówimy o motywacji. Ja się podpisuję obiema rękami pod tym, co ksiądz mówi oczywiście, ale wróćmy do motywacji. I co mówi psychologia o motywacji? Że motywacja jest funkcją potrzeby i czynników poznawczych. A tymi czynnikami poznawczymi jest prawdopodobieństwo osiągnięcia celu i wysokość gratyfikacji, czyli nagrody. Co to znaczy? To znaczy, że żeby była motywacja do działania, to musi być określona potrzeba. Czyli człowiek będzie się uczył wtedy, gdy ma potrzebę poznawczą. Na przykład jak studiuje informatykę, jak interesuje się informatyką, no to będzie się uczył informatyki. Jeśli on się nie interesuje tylko historią, a wyślą na informatykę, to on na pewno nie będzie miał motywacji do tego zdobywania. Czyli musi być potrzeba. I dalej ten drugi czynnik to jest czynnik poznawczy. Wysokość gratyfikacji, czyli jeśli skończę informatykę, będę miał fajną pracę i będę mógł realizować swoje marzenia. Będę wyjeżdżał na pielgrzymki zagraniczne, nie? Na przykład. Czyli wysokość gratyfikacji, nagroda i prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, czyli jak się nauczę, no to 95% ludzi nauczonych zdaje, czyli duże prawdopodobieństwo, że zdam. Wtedy ta motywacja będzie wysoka. I druga jeszcze taka ważna rzecz, mianowicie, że źródła motywacji są dwa. Pierwsze źródło motywacji to są potrzeby, Potrzeba jest to stan napięcia, który domaga się rozładowania. I tutaj w psychologii humanistycznej teoria hierarchiczna potrzeb Maslowa, że potrzeby są fizjologiczne, potem bezpieczeństwa, przynależności, miłości, prestiżu i uznania i samorealizacji. Czyli jeśli jestem głodna, to idę, mam motywację, żeby pójść, otworzyć lodówkę, coś wziąć i zjeść. Jeśli czuję się niebezpiecznie albo nie mam poczucia bezpieczeństwa, to co robię? Zamykam wszystkie drzwi, zapalam światła i jest mi trochę lepiej, nie? Albo coś robię, żeby zabezpieczyć tą potrzebę. Z jednej strony potrzeby, ale z drugiej strony wartości. Czyli w imię wartości, mimo że jestem głodna w Wielki Piątek, to ja nie pójdę i nie otworzę lodówki i nie będę jadła tejże kiełbasy. Czy motywacja z dwóch źródeł płynie. I teraz jest następne pytanie. Co jest naszą wartością? Jaka jest hierarchia naszej wartości? Bo jeśli najważniejsze będą wartości materialne, no to wtedy my idziemy w tym naszym biegu, żeby zaspokoić wartości materialne. To też święty Paweł mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem. To jest określenie tego kierunku celu, nie? I jeszcze jedną rzecz, taką czysto psychologiczną, mianowicie prawa Jerkesa Dodsona. Jak mają się wysokość motywacji do sprawności działania, czyli do efektywności. I pierwsze prawo Jerkesa Dodsona mówi, że wraz ze wzrostem motywacji wzrasta sprawność działania do pewnego momentu, a potem zaczyna spadać. I to jest do pewnego momentu wzrasta, chce, wzrasta, ale potem jak już jeszcze większa motywacja, to niestety efekty spadają. To jest pierwsze prawo, a drugie prawo mówi, że do trudnego zadania bardziej wskazane jest małe natężenie motywacji, a do łatwego duże natężenie motywacji. Czyli jeśli mamy jakieś zadanie trudne, skomplikowane, nowe i powiemy sobie, muszę perfekcyjnie wypaść, to na pewno mi się coś tam pomyli. Czyli jak jest pianista, który ma coś zagrać takiego nowego i trudnego, jak powiem, muszę pokazać, jak to ja pięknie gram, to nie wyjdzie. Ale jak ma zwykłą gamę zagrać i pokaże im, jak się gra gamę, czyli ma super motywację, to u sportowców jest, nie? No bo to...
Powiedz Agatka, co? Widziałem, zareagowałaś.
Tak.
Mówię prawdę chyba.
Bo często właśnie na turniejach są takie sytuacje, że trafia się na przeciwnika gorszego od siebie albo dużo lepszego. I
przynajmniej tak rankingi pokazują, tak?
Tak, ale też to się sprawdza później w praktyce. Na przykład jak ja trafiam na jakąś słabszą zawodniczkę, to bardziej się koncentruję na uderzeniach, żeby po prostu szybko to załatwić.
Przypominamy tym, którzy się włączyli, że nie mówisz o boksie, tylko o
tenisie. Mówię o tenisie, tak. I wtedy właśnie gram na... Staram się grać jak na najwyższym poziomie. A gdy trafiam na zawodniczkę, która jest dużo wyżej ode mnie w rankingu i no widzę, co sobą reprezentuje, że rzeczywiście świetnie gra, no to mówię sobie... że oczywiście zagram, jak najlepiej potrafię, ale nie muszę wygrać, bo presja leży na niej i ja po prostu postaram się jak najlepiej wypaść i tyle.
Kto ciebie tego nauczył? Trener, tato, czy sama do tego doszłaś?
Raczej, na pewno trener coś podpowiadał i tata, ale w większej mierze raczej ja.
No, czyli to się sprawdza. Drodzy młodzi, żeby dać wam jeszcze raz okazję do wypowiedzenia się. Jakie macie marzenia? Jakie macie teraz plany? I jak się motywujecie? I czy wierzycie, że to osiągniecie? Nie wiem. Jakie macie plany? Co chcielibyście osiągnąć, czego jeszcze nie osiągnęliście? I jak się motywujecie? Czy jesteście przekonani, że to jest do zdobycia dla was? I czy jest potrzeba, byście to zdobyli?
To jest bardzo ważne pytanie o cel. Jaki jest cel moich działań? W jakich zawodach ja występuję? Jakie są moje potrzeby? To jest bardzo istotne, bo jak nie widzimy celu, to wtedy i motywacji też za bardzo nie wzbudzimy. Albo robimy to dla kogoś, nie? Żeby mama była zadowolona, żeby tato był dumny ze mnie.
Także ruszajcie, mamy 2 minuty. Po jednym, dwóch zdaniach.
Na pewno skończyć dobre studia. No i czerpać z tego satysfakcję na pewno.
Co studiujesz?
Ja w tej chwili informatykę, ale chciałbym fizjoterapię.
Aha, czyli zmieniasz się studia.
Tak, zmieniam.
Widzisz, że większa jest potrzeba, tak? Większa jest, bardziej co to będzie motywowało.
Tak, czuję to po prostu, że nie leżą mi te studia i chciałbym po prostu to zmienić.
I to jest odwaga, że on nie widzi, że rok jest stracony. On uważa, że ma odwagę zmienić po roku.
Co to rok wobec wieczności.
No właśnie. Tomek.
Ja na pewno studia tak samo.
To co studiujesz, powiedz?
Budownictwo zaocznie w Warszawie. I to na pewno jest takim teraz priorytetem, żeby skończyć te studia, mieć dobrze płatną pracę. Ale jednak zawsze marzyłem o tym, żeby wiązać swoją przyszłość z muzyką, bo to jest to, co kocham naprawdę. Ale no, niestety do tej pory jakoś mi nie wychodziło znalezienie jakiegoś sobie zespołu, z którym mógłbym trenować.
A na czym grasz?
Na gitarze.
I Marcin się ożywił. I proszę Państwa, za chwilę będą podpisywane różnego rodzaju umowy i kontrakty, ale to już po audycji. Dziewczęta.
To znaczy, ja się wybieram na medycynę. Bardzo bym chciała dostać się właśnie na Akademię Medyczną. I teraz jestem w klasie biologiczno-chemicznej w Prusie. I największy nacisk kładę na przedmioty biologii i chemii, aby ten cel osiągnąć.
I zdecydowanie się motywujesz do tego, by to najlepiej poznać, tak?
Tak, staram
się. Jak najwięcej zdobyć wiedzy.
A ja to też w sumie, tak jak tutaj Michał powiedział, po prostu czerpać radość z tego, co robię. No i to jest w sumie najważniejsze i to sobie stawiam jako priorytet, nie? Tak jak mamy hasło Ressacra Mister, ubogi świętością. Właśnie słowo być dla innym po prostu. I czerpać z tego też oczywiście korzyści, nie tylko takie duchowe, ale też po prostu materialne, żeby z tego zrobić swoją pracę. Być dla innym.
I doszliśmy, Marcinie, do tego, o czym mówiłem wczoraj właśnie. Konferencja była o radości, a zeszło na motywację. Dzisiaj było o motywacji, zeszło na radość.
Dokładnie tak.
O tym, że człowiek, który się potrafi motywować, jest człowiekiem radosnym. Jest człowiekiem, jest optymistą. Jest tym, który nie boi się życia. Jest tym, który wierzy w swoje możliwości. Jest świadomy swoich ograniczeń i dlatego żyje w prawdzie. Czy tak? Mniej więcej to miało mniej więcej być. Drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za Wasze głębokie przemyślenia, którymi się z nami dzieliliście. Przepraszamy jak zwykle za to, że nie wszystkie Wasze wypowiedzi potrafimy zacytować, czy zdążymy przeczytać. Marcin próbuje czasami odpisać, co zresztą słyszycie, na niektóre SMS-y od razu zareagować, czy teksty na gadu-gadu, żeby jakoś gdzieś ukoinkować, pokazać adres, gdzie można znaleźć odpowiedzi na Wasze pytania. Dziękuję bardzo za udział w studiu Pani Marii. Dziękuję Agatce, dziękuję Sylwii, Michałowi i Tomkowi, naszym debiutantom dwom. W Waszym imieniu pozdrawiam Waszych bliskich, pozdrawiam tych wszystkich, którzy są dla Was ważni i na pewno Was słuchali. Tak wyszło, że dzisiaj nie mówiliście za wiele, ale temat nie był łatwy i cieszę się, że była z nami Pani Maria, która podzieliła się swoim doświadczeniem i zawodowym, i życiowym, i chrześcijańskim, bo to na pewno tak samo Was jak mnie, a do tego się przyznaję, bardzo ubogaciło. Marcinie, co, za tydzień znowu razem?
Za tydzień razem.
Jak się pozwoli.
I co, no zapewne znowu z bardzo ciekawym tematem.
I jak zawsze przytrzymamy Was, żebyście nie machnęli ręką słysząc temat, to nie dla mnie, tylko cierpliwie czekali na 21.40 w piątkowy wieczór i zostali z nami, kiedy już usłyszycie, jaki będzie następny temat. Dziękujemy Wojtkowi Walesiakowi, który realizował ten program, uśmiechamy się do niego i jesteśmy wdzięczni, że dzięki jego kompetencjom mogliście nas dzisiaj słyszeć. A na koniec tego wieczoru pozwólcie, że przeczytam psalm 4, abyśmy jeszcze raz wszyscy usłyszeli optymizm, fragment psalmu 4, optymizm jego autora natchnionego. I zachęcam Was, wszystkich, którzy macie jakiekolwiek trudności, przeżywacie jakiekolwiek kryzysy, czytajcie Księgę Psalmów, otwierajcie sobie na chybił trafił, prawie w każdym psalmie znajdziecie świetnie pasującą historię życia czy myśli autora, przekazane przez Ducha Świętego, pasujące do Waszego życia, do Waszej sytuacji. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże, wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości, niż w czasie obfitego plonu pszenicy i wina. Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Na tę spokojną noc poczucie obecności Boga. Niech Wam błogosławi ten, który jest wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.